Urzędnicy, mówię poważnie. Jestem rolnikiem, nazywam się Wiesław Łasiuk, Zamszany. Z tego względu, że traktowanie w ten sposób rolnika to poniża prawa konstytucyjne i jego swobody obywatelskie. Te przepisy, które tutaj zostały nam przytoczone i przedstawione przez pana lekarza powiatowego weterynarii, są w zasadzie nie do przyjęcia. To są przepisy bardzo restrykcyjne i niewykonalne w tak szybkim czasie. Potrzeba na to byłoby nawet czasu rok przejściowego. Zapis, który przedstawia utrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, świń razem ze zwierzętami kopytnymi, to jest rzecz niewykonalna. Ja chciałbym z Państwa tutaj urzędników któryś zaproponować opracowanie, przedstawienie tego eksperymentu w swoim gospodarstwie. Niech ktoś tutaj z przedstawicieli prelegentów dzisiejszych, niech przyjdzie do mojego gospodarstwa, ja udostępnię gospodarstwo, tylko z pieniędzmi, nie moimi pieniędzmi i ze swoimi pieniędzmi prywatnymi, nie pieniędzmi państwowymi. I ja udostępnię gospodarstwo i po prostu zrobimy taki eksperyment. Zawołamy tutaj później wszystkich rolników, ocenimy koszty, jakie to wszystko poniosło, określimy czas tego wszystkiego i ci się do 14 tutaj i lipca wywiążemy z tego. Sierpnia, wywiążemy z tego, przepraszam, sierpnia. Proszę Państwa, od 3 lat jest już w naszym rejonie afrykański pomór świń. W dzisiejszej dobie kosmosu, co człowiek wraca z kosmosu i nie zrobić sobie porządku, nie poradzić sobie, żeby urzędnicy zrobili tutaj porządek w rejonie z dzikami, to jest temat nie do przyjęcia. Z tego względu można domniemać, że przez te 3 lata wytworzyła się zorganizowana grupa ludzi łatwego zysku, która na tym, na poszerzeniu tych stref i na tym, na tej krzywdzie rolników nabija sobie bardzo duże pieniądze. Nabija pieniądze, przy tym trzeba powiedzieć świadomie, Instytut w Puławach, który zajmuje się badaniem dzików w ASF-ie. I to trzeba, należałoby zgłosić do jakiegoś programu telewizyjnego, który zająłby się śledztwem tego wszystkiego i wyjawnił nam, ile jaka grupa z tego tytułu wzięła pieniędzy. Wystarczy tylko przeanalizować temat sytuacyjny wstecz okresu przejściowego. Jeżeli nie ma pieniędzy z ministerstwa, nie ma pieniędzy z Unii, wszystko cicho jest. Jak tylko pojawiają się pieniądze, od razu lekarze weterynarii przygotowują poszerzenie terenu, a każde poszerzenie terenu przynosi zyski. Nie trzeba tego utajniać, bo to widać. My takie mamy odczucie, jakbyśmy byli ludźmi wyjętymi spod prawa. Czujemy się jak Żyd za okupacji. Nie mamy żadnych praw, żadnego odwołania. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o natychmiastowym uboju świń w ognisku jest sprzeczna z prawem i z konstytucją o dwuinstancyjności sądownictwa. Z tego względu, że od każdej decyzji przysługuje obywatelowi Polski odwołanie, a mnie od tego odwołanie nie przysługuje. Nawet w przypadku, powinno mi przysługiwać odwołanie w przypadku chorych świń, nie mówiąc o zdrowych. To jest jawne marnotrawstwo pieniędzy. Druga decyzja, która teraz została powiatowym lekarzem weterynarii przypisana do realizacji, to jest likwidacja gospodarstw. Szanowni panowie lekarze powiatowi, tutaj mamy naszego lekarza powiatowego jednego, ale ja apeluję do wszystkich. Spadł na was ogromny obowiązek. Oby, i to taki obowiązek, że wy decydujecie o likwidacji gospodarstwa. Was jeden podpis decyduje o życiu całej rodziny. Być tu jej albo nie być tu. I gospodarstwa mają pozaciągane długi, mają zrobione zobowiązania różne, mają rodziny, potrzebują się utrzymać, potrzebują dzieci kształcić. A jak to zostało zrobione przez powiatowego lekarza weterynarii, no, który robił to zgodnie z przepisami z powiatu bielskiego, bodajże u nas to samo chyba było, jak byłem 26 czerwca na tej odprawie, na spotkaniu takim dotyczącym ASF-u w Białej, to przyjechała matka z płaczem i do powiatowego lekarza weterynarii zwracała się: człowieku, co ty zrobiłeś? Syn wziął młodego rolnika, postawił, wybudował świniarnię, a teraz pan jednym podpisem zniszczyło się mu życie. To co? Spojrzeliśmy na niego, to się człowieczyna uśmiechał tylko, że chyba dobrze zrobił. I dlatego ja apeluję do panów lekarzy, żebyście się nie zapisali niechlubnie w historii naszego społeczeństwa, tak jak się zapisali pewni urzędnicy państwowi w latach 40., 6., 7., co dziś historia o nich opowiada negatywnie. Natomiast ci, co leżą w piachu, są teraz bohaterami. I bardzo proszę tutaj, żeby jakiś był apel ze strony urzędników państwowych na odpowiednie, nieżyciowe przepisy. To tak nie można powiedzieć, panie kierowniku, że my nic w tej materii nie zrobimy. Rozmawiałem z dyrektorem Departamentu Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, powiedział: no ja tylko słyszę pana głosy. Żaden kierownik agencji do mnie takich faktów o niewykonalności przepisów nie zgłasza, a powinien zgłaszać. Więc ja apeluję do was i proszę, panowie, piastujecie stanowisko urzędnicze, bierzecie za to niemałe pieniądze. Nie działajcie przeciw nam, tylko działajcie wspólnie z nami, a wspólnie działać to można przepisy te wszystkie obalić. Tak jak obalono niedawno przez stukanie w płot, w bariery, przepis o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Tam grupa ludzi tylko waliła w płot, ale oni mieli trochę poparcie polityczne i urzędnicze. Nawet ugiął się przed nimi prezydent. Niedobre jest, że dzisiaj nie ma okręgowego łowczego. Słyszałem tutaj pochwały dla pewnego, dla wójta, który zaprosił powiatowego lekarza weterynarii. Ale mam tutaj pytanie, dlaczego na dzisiejsze posiedzenie, które jest robione w powiecie, w mieście powiatu, nie jest okręgowy łowczy tutaj zaproszony. Z tego względu, że może byłby nam coś tu powiedział. Mamy nadzieję, że nic dobrego, bo na wszystkich zebraniach, których byłem, to jest tylko obarczanie winą rolników. Strona weterynaryjna obarcza rolników niestosowaniem biosekuracji. Strona łowców, strzelców obarcza rolników zasiewami kukurydzy i obfitymi plonami, na których bardzo korzystnie i w tempie nieprzewidzianym dla nich rozwija im się rozród zwierzyny łownej. Otóż, proszę państwa, nie w tym jest rzecz. W tym jest rzecz, żeby wspólnie problem rozwiązać. I bardzo jest źle, stanowczo jest niedopuszczalnie, że program biosekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na te lata, które widzimy, nie jest wprowadzony przez ustawodawcę do swojego mienia, do swojego inwentarza, czyli do dzika. Dziś nasz ustawodawca zachowuje się jak rząd Korei Północnej, bo nie można inaczej powiedzieć. Czynnik ludzki stawia nad, czynnik zwierzęcy stawia nad czynnik ludzki. W pewnym okresie czasu, jak chodziłem do szkoły podstawowej, pani nauczycielka nam dawała do zdziwienia, jak to w Indiach krowy leżą na ulicy, nie wolno ich zgonić, samochody ich omijają, bo to są święte krowy. Czy w dzisiejszych czasach nie można tego przytoczyć u nas, a nigdy tego nie myślałem, że może dojść u nas do takiej sytuacji, do świętych dzików, bo dzika nie można określić już inaczej dzisiaj jako świętością. Co nam z dzisiejszego, jakie wnioski z dzisiejszego tutaj zebrania możemy wysnuć? Żadne. Takie wnioski, że bardzo na nas duże obciążenia przypisane i przedstawione tutaj przez urzędników państwowych, natomiast żadnego słowa nie ma o sprawie niszczenia wylęgarni. Dopóki nie będzie zniszczona wylęgarnia, panowie, nie łudźmy się, że coś pójdzie do przodu w tej sprawie. Z zeszłego roku zarządzenie ministra z 23 września, tak zwany specustawie, kolczykowanie świń, numerowanie i spis miał załatwić temat. A jeszcze wcześniej miał załatwić temat rozwiązania teoria profesora Pejsaka, żeby nie ingerować w środowisko leśne dzików z tego względu, że to środowisko oczyści się, że dziki oczyszczą się same. To identycznie jak na początku lat 90. teoria profesora Strzembosza nieingerencji w środowisko sądownicze, bo środowisko miało oczyścić się samo. Środowisko przez 25 lat popsuło się. To samo i tutaj. Panowie, zmieńcie myślenie. Apeluję na każdym zebraniu, żeby urzędnicy zmienili myślenie i nie stali po stronie urzędnika, bo urzędnikiem to się tylko jest, a człowiekiem w tym terenie, w swoim środowisku to się zostaje przez całe życie. Chyba że ktoś gdzieś wyemigruje do Warszawy, ewentualnie dalej. Ale po jego działalności nazwisko pozostanie dla potomnych. Bo ja piszę różne, staram się pisać różne sprawy. Te sprawy pisze córka, pomaga mnie. I Warszawa o tym wszystkim wie, co tu się wszystko dzieje. Tylko na razie to wszystko jest, śpi w spokoju i na razie jest to wszystko utajnione. Ale nasze dzieci kiedyś otworzą temat nazwisk ludzi, którzy nie przyczyniali się do obrony tutaj rolnika polskiego, tylko twardo wypełniali rozkazy rządowe, a przy tym mają prawo do karania finansowego. Szanowni Państwo, wszystkie kary finansowe, szczerze mówiąc, to my odczuwamy jako zarobek sobie na dodatkowe pobory, bo to z tego względu, jeżeli rolnik jest ukarany, pieniądze idą do skarbu państwa. Natomiast wykazuje się efektywność w swoim zawodzie. To coś podobnego jak policjant. Jak nie nałoży mandatów, to komendant jemu mówi: człowieku, nie możesz dostać trzynastki, bo ty jesteś nieefektywny. Podobnie i tutaj działają. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna taka sprawa okresu kadencji, która chodzi o zboże. Myśmy się tu wszyscy powinni nad tym zastanowić. I wszyscy urzędnicy nad tym, dlaczego są przepisy, które moje własne, prywatne zboże zabraniają mnie dysponować słomę, trawę i inne rzeczy. Ja swojej świni nie wyganiałem do lasu po ten pomór, tylko ten pomór z lasu ustawodawca swoim mieniem przynosi do mnie. Tutaj powinniśmy się zająć tym. To jest, może nawet i byłaby sprawa prokuratorska z tego względu, że ustawodawca nie chroni swego mienia zarażonego wirusem, tylko jego mienie wirusowe zakaża inne tereny i zakaża gospodarstwo. Proszę Państwa, trzeba odwrócić myślenie, bo to nie jest już ta mentalność, bo z początku myśleliśmy, że może ludzie, którzy korzystają z tych pieniędzy, zrozumieją, że rolnik za dużo już został skrzywdzony. Cały czas tylko krzywdzony jest rolnik. Dla każdego z panów daję odezwę. Przyjdźcie do mnie do gospodarstwa, wkomponujcie się w to gospodarstwo i próbujcie żyć. Teraz jest sprawa przestawienia się produkcji, sprawa zamknięcia produkcji. Proszę państwa, bardzo to przyjąłem tak średnio. Z tego względu, że jeszcze względnie to był zrobiony przekaz. Bo spotkałem się z przekazem innym, co człowieka diabli brali, inaczej nie można powiedzieć. Czy ktoś w tym przekazie zastanawia się, jeżeli zostanie przestawiona produkcja, ile pieniędzy potrzeba na przestawienie produkcji? Ile później trzeba czekać na następny produkt finalny przy sprzedaży? Nikt nie zastanawia się. Nikt nie zastanawia się nad tym. Z tego względu jeszcze jest taki jeden temat. Dzik przychodzi do mnie w moje zboże, w moje słowa. Już nie żądam rekompensaty za to, co on się żywi, bo cała świta myśliwska, świta strzelnicza nie dokłada do tego interesu ani złotówki. Te mienie żyje naszym kosztem płodów rolnych, co my się nie domagamy już rekompensaty na to. Jest jakieś pieniędzy, już pomijamy to. Ale niezrozumiałe jest to, że ta świta, która z tego tytułu ma duże pieniądze, czerpie. Oni powiadają, że to są hobby. Nie można zabijania do hobby. Bo nawet rzeźnik, który jest zawodowcem, to jako zarżnięcia bydlaka czy świniaka nie traktuje tego jako hobby. To jest trochę pomylone skojarzenie. I tutaj nie mogę się z tym zgodzić, że ja mam się chronić przed dzikiem, luźno chodzącym. To jest w moim rozumowaniu nie do przyjęcia. Ponadto, jeżeli jest tak, to dlaczego jest z tych terenów robiona wywózka drzewa z lasu? Samochód idzie do lasu. Z tamtym środowiskiem się styka. Po tamtym terenie jeździ. Nie dezynfekowany. Ludzie tak samo bez niczego. Drzewo wchodzi do tartaku. Rolnicy przecież idą do tartaku. Kupują deski, kupują materiał odpadowy i inne rzeczy, stykają się z drewnem. A to jest proste rozumowanie, bo tam jest inna grupa społeczna, która by poniosła na tym straty. Panowie z orzełkami w czapce koronie poniesliby na tym ogromne straty. Ich nie można ukrzywdzić. Tak samo jak nie można ukrzywdzić rzeźni z obcym kapitałem. Dlaczego została wyłączona enklawa Sokołowa, Podlaskiego i Łukowa? Nie usłyszę tego na to pytanie. Od nikogo odpowiedzi. Z tego względu, że tam jest kapitał zachodni i trzeba go chronić, a tym samym przy zmniejszeniu populacji naszych świń będzie większy popyt na padlinę duńską z zachodu, żywioną odpadami drobiowymi,
na niemieckie półtusze, ewentualnie świnie, które u nich nie dadzą się przerobić, bo tego nikt by nie zjadł, to przyjdą do Polski. W Łysicach będzie napis sklep sokołowski, dobre po polskie.
My wszyscy tam pójdziemy, proszę państwa, a swoje teraz zdrowe świnie wybijemy, zniszczymy tutaj hodowlę, a pójdziemy po padlinę zachodnią kupić. I zaraz w Łysicach nie będzie jeden szpital, tylko pani starosta zaraz będzie wnioskowała w przyszłym roku o dobudowywanie nowego skrzydła szpitalnego, bo nie będzie gdzie pomieścić wszystkich ludzi z terenu miasta.
Na tym jest problem. Tu liczą się finanse. Finanse kapitału zachodniego. Finanse, które nie mają żadnych granic, ani żadnych barier honoru, ani żadnej logiki, ani żadnej wiary. Bo w pewnym sensie tak
patrzę i nasuwa mi się myśl, czy ja nie żyję w kraju pogańskim. Traktowany jestem przez pewnych urzędników, czasami służby, czasami innych prominentów, jako poganin. A ci ludzie tak samo zachowują się, jakby poganami byli. My powinniśmy razem współpracować, szanowni państwo. I dzisiejszy temat, tutaj nie rozstrzygnęliśmy nic. Z tego względu nie ma okręgowego łowczego i bardzo jest źle. Powinien być okręgowy łowczy tutaj. Niech ktoś pomyśli, kto zrobił tutaj zaniedbanie i chciałbym usłyszeć odpowiedź, bo nie wiem, do kogo tutaj skierować to pytanie. I jest bardzo źle, że każde zebranie nasze dotyczące SF-u roznosi się z niczym, bo jest niemożność wybicia dzików. Otóż jest możliwość. Panie kierowniku, ustawa z 23 września zeszłego roku, tak zwana specustawa, nadaje powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzał sanitarny w trybie natychmiastowym i bez żadnych ograniczeń. To albo jest źle rozumowane u nas w terenie sprawa, albo jest źle zapisana ustawa. Tylko byłem na posiedzeniu, na zebraniu sztabu kryzysowego, które było robione w marcu bodajże przez panią starostę już, to powiatowy lekarz weterynarii, nie pan, tylko zastępca pana wtedy chyba był, bo to nie pan, powiedział, specustawę to można wdrożyć, ale co do rolników, natomiast co do drugiej strony, to już jest sprawa skomplikowana, bo w razie niewykonania ustawy trzeba by było nałożyć karę, a tego już zrobić nie można. Czyli mamy dwa społeczeństwa. Jedno społeczeństwo, które żyje na wsi. I niewolników, białych murzynów, bo inaczej nie można nazwać. Drugie społeczeństwo inteligencji, już można w tym wypadku teraz nazwać książąt, nad którymi nie ma żadnego prawa, żadnego, zapis nie pomaga i który jeden drugiemu jest jako kumplem ustępującym, bo tego też nie można inaczej nazwać. Proszę państwa, rok czasu można było, w myśl tej specustawy, można było zrobić już wybicie całkowite dzików. I nie patrzeć na to, czy to jest zgodne, czy niezgodne. Przepis można zmienić. Przepisy, proszę państwa, nie ustawiają kosmici. Przepisy ustalają ludzie. Zresztą przecież specustawa daje możliwości. Tylko jest tutaj pewna sprawa. Sprawa pozyskania pieniędzy, bo gdyby środowisko było oczyszczone i niechore, nie przypływałyby pieniądze z Warszawy, nie przypływałyby pieniądze z Unii Europejskiej, a tym samym nie następowałby podział tych pieniędzy. Nie oszukujmy się, bo do czyjejś kieszeni te pieniądze idą. Nie idą oni te pieniądze na śmietnik. Ktoś te pieniądze konsumuje. I teraz z perspektywy czasu widzę, że zostały dla nas tak narzucone drastyczne obowiązki, że kilka punktów jest praktycznie niewykonalnych. To powinno być przedłużone o rok. I dzisiaj, jeżeli pan doktor słyszy w każdej gminie, że jest to niewykonalne, że to jest trudne, to w pana służbowym interesie sporządzenie notatki służbowej jest z każdego posiedzenia i przekazanie tej notatki służbowej, którą potwierdzili, na którą wypowiedzieli się rolnicy, przekazanie do swoich zwierzchników. Zwierzchnicy przesyłają to dalej. Otóż jest taka procedura prawna urzędnicza. Panowie, nie mówcie tego, że nic nie możecie zrobić. To samo należy i do pana kierownika, i do pani starosty. Ja jeszcze mam kilka słów do pani starosty. Otóż, pani starosto, proszę o większe udzielanie się w mediach na temat afrykańskiego pomoru świń. Może to niestosowne będzie podpowiedź na wzór starosty bialsko-podlaskiego.
ale tamten starosta, z nim miałem możliwość rozmowy, naprawdę człowiek jest z honorem obrony rolnika. I tutaj chciałbym, żeby pani tutaj się w ten sposób też zachowywała, w formie obrony rolnika, a nie w formie ogólnego omawiania tematu. Dla nas jest, słyszałem pani wypowiedź, pani powiedziała, w Hiszpanii, w innych krajach, w innych sobie nie poradzili ileś tam lat. Nas to nie interesuje, czy oni sobie radzili, czy oni sobie nie radzili. Nam to jest dziwne, że my w dzisiejszej dobie cywilizacji i kosmosu nie potrafimy sobie u siebie tutaj we własnym kraju poradzić. To jest sprawa bardzo, bardzo źle przyjmowana w środowisku wiejskim. Następnie jest jeszcze jedna taka sprawa. Następnie jest jeszcze taka sprawa, którą pani premier powiedziała jeszcze przed to podpisaniem ustawy. Obowiązkiem jest tych, którzy rządzą, jest wysłuchanie się w głos społeczeństwa. Proszę państwa, pytam naszych tutaj dzisiejszych urzędników. Czy przy jakimś podejmowaniu decyzji jest prowadzona jakaś konsultacja społeczna? Pytam powiatowego lekarza weterynarii, czy zostało sfilmowane wybijanie świń w gospodarstwie? Czy została udokumentowana reakcja tych ludzi, oddziaływanie ich na to, stres rodzinny i stres tych dzieci, którzy zostali bez żadnych środków do życia? Pytam się urzędników, czy z tytułu piastowanego urzędu, za które są płacone dobre pieniądze, to nie jest po 2000 zł. Czy zostało skierowane kiedyś nagranie tego, puszczone w eter do mediów, w jaki sposób traktowane jest polskie społeczeństwo na wsi? Nigdy tego nie ma, bo to zrobił się temat tabu. Tabu, temat, który ma wyciąć tutaj z życia gospodarczego, spraw dochodów, spraw nawet egzystencji społecznej, społeczeństwo, które się znalazło w tym terenie. To są fakty nie do przyjęcia. Ja myślałem, że po nowych wyborach zostaną przyjęte pewne reguły gry. Jeżeli sprawa jest jakaś nie do przyjęcia, zostanie to nagłośnione. Otóż odbywa to się inaczej. Media społecznościowe wszystkie milkną. Katolickie Radio Podlasia mało podaje informacji i informacji podaje bezpośrednich bardzo mało, tylko z drugiej ręki idzie komentarz redaktorski. Natomiast lokalna prasa umywa od tego ręce, bo to jest niepisana cenzura nałożona na wszystkie gazety. Trzeba sobie postawić sprawę jasno i zapytać ludzie, z czego my mamy żyć. Jaki program jest nam tutaj zgotowany? Czy się ktoś nad tym zastanowił? Daje swoje gospodarstwo jako eksperyment i przywołuje któregoś, który pełni z urzędów, za swoje prywatne pieniądze zrobić to w ciągu 14 dni, jeżeli przedstawiony jest nam ten rygor zagrożony kar. Ja karą nie będę. Nie będę tutaj wymagał kary. Panowie, proszę państwa, trzeba racjonalnie myśleć. To nie znaczy, że człowiek, który jest wykształcony, ma mieć zwierzchnictwo intelektualne i moralne nad tym człowiekiem, który żyje na wsi i żyje pod lasem. Gospodarstwo ma rozrzucone i na niego narzucić obowiązek niewykonalny. Tylko postawić mu datę, zajechać za kilka dni, sprawdzić i wtedy jemu pomachać chorągiewko, jak on czeka na pieniądze, na
przyznanie decyzji finansowej. A on czeka biedny na pieniądze i pójdzie do banku. A Skarb Państwa jak złodziej trzyma te pieniądze przez pewnych urzędników, bo to nie można inaczej powiedzieć. Nie można inaczej tego powiedzieć. Bo tylko w ten sposób jest takie zachowanie urzędnicze odnoszone w społeczeństwie. Proszę Państwa, zejdźcie ludzie na ziemię.
Jesteśmy przy tym temacie, bo to się nie skończyło tak samo. Dajmy na to, że ten temat nie interesuje, to ja bym tutaj nie był tam, bo jestem.
Z wnioskami jest tak samo.
To nas tutaj nie
z agencji restrukturyzacji. Ciele, miesiąc spóźnione, pójdzie do lekarza powiatowego. Lekarz powiatowy przyjeżdża, mnie wyżniwa, jak ja wsiadam na kompa i panie, protokół chcemy zrobić. Teraz przyjechałeś, człowieku? Mój czas nie jest drogi, a twój drogi jest, tak? Później cała procedura. A ja czekam na pieniądze. Jak ten jurant z powieści Sienkiewicza w Krzyżakach u wrót Malborka. Bo tego inaczej nie można przyrównać. Jak jaki nędznik. A mnie się ofertę ministerstwo składa. Idź, weź pożyczkę. Dobrze, pożyczkę wezmę. Ale nie było przy tym żadnego skierowania, że czy powiatowy jakiś urzędnik z powiatowego biura restrukturyzacji będzie twoim poręczycielem. Czy jakiś inny urzędnik. Nie. Tylko jesteś znowu puszczony sam na siebie. Zajdziesz do urzędu, każdy rusza ramionami. Panowie, jeżeli mamy takie urzędy dzisiaj, to jest gorsze jak za tamtego ustroju. Bo w tamtym ustroju ojciec jak poszedł do sekretarza partii, a nie przyjęli nam świń, a druga była przypadek kartofli. Sekretarz przyszedł i powiedział, masz to przyjąć, bo rolnika trzeba szanować. A dziś jak jest szanowany rolnik? Poprzez tylko narzucanie takich zapisów i przepisów prawnych, które dają rolnikowi zobowiązania wydatków finansowych i pod groźbą kary. Panowie, w cywilizowanym kraju to jest wstyd. Wstyd. Mamy dzisiaj w odczuciu otrzymanych tych pism, powtarzam jeszcze raz, mamy Koreę Północną, gdzie jest czynnik zwierzęcy stawiony nad czynnikiem ludzkim. Czynnik ludzki się nie liczy. Nie liczy się nic. Liczy się tylko mój urząd, moje pieniądze, bo ja jakoś funkcję pełnię. Tylko pełnię funkcję przez określony czas. A do wieczności nie będę tego robił. A nazwisko i opinia po tym nazwisku to zostanie. Tak jak opinia została po nazwisku którego, po nazwisku pewnego pana, który pobił w Olszance u nas pułkownik Piłsudskiego. I teraz to nazwisko przekazywane jest nadal o tym człowieku, który wyciągnął pomnik, nie dał rady jednym koniem przyjechać, to później dwa konie przyprowadził do tego pomnika. I cały czas jest utrzymywany ten człowiek w pamięci. O nim zła opinia. Apeluję do was, panowie urzędnicy, nie żebyście się tymi programami, tymi restrykcyjnymi, żebyście się nie zapisali w społeczności jako urzędnicy, którzy tutaj przyczynili się do zagłady hodowli świń. Z tego względu, że my nie chcemy tutaj być niewolnikami, zakładnikami urzędu. Nikomu nie robimy krzywdy. Powtarzam jeszcze raz. Ja swoich świń nie wyganiam do lasu po to, żeby chorobę przynieść. To dzik przychodzi do mnie. I państwo, to w państwa jest interesie. Jest ustawa, panie doktorze, że właściciel danego gatunku, w jego obowiązku jest utrzymanie inwentarza, ewentualnie inwentarza dzikiego w zdrowotności, a nie rozprzestrzenianie choroby. Za ten proceder, który trwa już 3 lata, bo to jest świadomy proceder rozprzestrzeniania choroby. Powinny się już pewne organy ścigania za to wziąć, bo są pieniądze trwonione, choroba niecofnięta ani na kilometr, a kiedy tylko przyjdą pieniądze unijne, to następuje narada sztabu kryzysowego i poszerzenie terenu. Otóż jeszcze co do tej narady sztabu kryzysowego mam pewne uwagi. Do zwołujących ten sztab kryzysowy. Proszę Państwa, zwoływany jest sztab kryzysowy. Rolnicy tutaj są jako stroną, a nikt z rolników nie jest powiadamiany. No proszę Państwa, czy wójt ma jakiś skutek negatywny w afrykańskie pomorze świń bezpośredni, tylko urzędowy? Czy komendant policji, czy komendant straży pożarnej mają tylko służbowy, nie żaden prywatny? Jest zrobiona grupa sztabu z urzędników. Pytam organizatorów takich sztabów, dlaczego nie są zapraszani rolnicy, którzy są w tym sporze stroną? Może rolnicy wnieśliby jakieś informacje, które by pomogły rozwiązaniu tego problemu. Zbierają się sami urzędnicy i knują przepisy na rolników, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Po drugie, jeszcze odniosę się do Pana słów, Panie Kierowniku. Pan powiedział, że jest temat tego pomoru nierozwiązalny. Otóż zapewniam Panu, że moja matka 80-letnia z wykształceniem 7 klas szkoły podstawowej powiedziała tak, co ty tak jeździsz na to zebranie? No mówię, taki problem. I oni jeszcze nie mogą problemu rozwiązać? No jak? Wystrzelać wszystko. Zimą wszystko wystrzelać. Poszlibyście, mówi, matka do mnie w nagonkę, wygnali to z lasu. Strzelcy staliby i wystrzelaliby to wszystko i po problemie. Dajcie mnie tylko uprawnienia. Temat zimo załatwię, wam gwarantuję, w ciągu 2 tygodni. Tylko że proszę Państwa, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to jest interes dochodowy dla pewnych grup zawodowych. Ale ci ludzie z tych grup zawodowych nie mają sumienia, ani czci honoru, jeżeli oni pozyskują pieniądze, krzywdą społeczeństwa, które nad tym cierpi. Ja, to już może mniej, ale mój syn jak to przeczytał, to daje wam wiary. Mówi, to co zostało, tato, mnie? Ulica? To nie znaczy, że ulica pójdzie protestować, tylko że pójdzie do Warszawy w kanały siedzieć. Czy za granicę. Bo jak ja teraz się przestawię na bydło, to powiatowy lekarz weterynarii i kierownik agencji dostaną znowu pisma i znowu mówi, będzie druga sprawa i od początku będzie wydawanie kosztów i gnębienie człowieka. Proszę Państwa, w cywilizowanym kraju jest to niedopuszczalne. Apeluję do Was, Panowie urzędnicy, o zejście umysłowe z rozumowania urzędniczego, wkomponowanie się w myślenie terytorialne i przedstawienie pewnych rozwiązań. Ja myślałem, że dzisiaj tutaj padną jakieś rozwiązania dotyczące wybijania tych dzików. Otóż znowu nie ma rozwiązań. Zdziwiające jest to, że pewne środowisko dalej dostało tylko przepisy, nie tak można powiedzieć, wysłużono się nad dolnymi pracownikami o wdrożenie przepisów. I tutaj, panowie, powinniście skierować monit, bo ja tutaj teraz mówię za waszym pośrednictwem. Dlaczego nie przyjedzie żadny przedstawiciel z Warszawy i nie przedstawi nam tych faktów? Porozmawialibyśmy z ustawodawcą, porozmawialibyśmy z komisjantami tymi, przez które to przeszło przez komisję, porozmawialibyśmy z posłami, którzy to uchwalili, bo to przyjęli posłowie. A jest zrzucone tylko przekazanie wiedzy na urzędników najniższego szczebla. A urzędnik najniższego szczebla powie, człowieku, ja nic nie mogę, ja to dostałem z góry. Ale mówię wam szczerze, gdybym był urzędnikiem, to wziąłbym to sobie za dobro i domenę. Wysłał pismo i powiedział, napisał. Panie ministrze, czy tam pani premier, czy jeszcze do innego prominenta urzędnika państwowego. Ja dostałem za to ogromne baty od społeczeństwa. Zrozum to, że to jest nierealne i nieprzyjęte przez społeczeństwo. Ale to jest cicho w eterze. Tak jak mnie dyrektor powiedział. Żaden urzędnik do mnie, nikt nie zgłasza żadnych uwag. Pytam się, powinien zgłosić? No powinien, jeżeli ma zastrzeżenia jakieś opinii społecznej i na zebrania. No to gdzie my żyjemy? Proszę państwa, będzie na nas dalsze gnębienie. Nie wiem, czy to się teraz skończy na świniach.
Pozwoli pan, to odpowiem, stosunkuję się do niego.
Zaraz, powoli. Ja już skończę, bo... Na Białorusi porządek sobie z tym zrobili. Poradzili sobie. Co telewizja i media nam przekazują, takich rząd, takich nieudaczników, nieroztropniaków, a nawet i głupców. Otóż tam wyszło inaczej. Ja się tutaj zwracam z apelem, żeby nie było jakiegoś tutaj niefrasobliwego przypadku, bo na razie społeczeństwo, doktorze, do których jedziecie z policją, konwojem, jak to pokazane jest w czasach filmów lat 40. z policją, jedziecie obstawić się po to, żeby któregoś tam ktoś nie szarpnął albo nie marnego słowa nie powiedział. Pytałem córki, jakie to jest odniesienie. Wynalazłem je w encyklopedii, że wymuszanie czegoś siłą to jest pacyfikacja. Czyli następuje pacyfikacja naszych gospodarstw. A to jest niedobre zjawisko, bo komuś puszczą nerwy. I żeby czasami tak nie było, że niestety można było inaczej. Bo ja rozmawiałem z ludźmi spod Białej. Oni są kresu wytrzymałości nerwowej. Jeden powiedział, gdyby do mnie tak przyjechali, to nie wiem, czy by wyjechali. Panowie, nie róbcie przesady. Nie róbcie wjazdu, jak powiedziałem, sceny filmowe z lat 40. naszego okupanta. I nie róbcie okupacji gospodarstwa. Gdzie jest nasza prywatność? Ja do urzędu, jak idę, panie, stój pan tu, pan dalej nie idź. Czemu? Powiedziałam panu, bo inaczej pan nie będzie załatwiony. Natomiast ustawodawca dał wam zapis, że wy w moim prywatnym gospodarstwie czujecie się jeszcze lepiej jak u siebie na urzędzie. I pytam jeszcze raz, czy to nie jest Korea Północna? Jak tak może być? Trochę trzeba szacunku do rolnika. Następną sprawą jest wybijanie zdrowych świń. Gdzie jest moja w zapisie? Proszę to napisać, że ja wnioskuję w pana zapisie o dwuinstancność pana decyzji. Ja powinienem się od pana decyzji odwołać w myśl konstytucji. Takie mi przysługuje prawo obywatela. Pan może powie, że jest sytuacja nadzwyczajna i szczególna. To ja już panu na to odpowiem. To jest sytuacja nadzwyczajna i szczególna do zlecenia wybicia wszystkich dzików. W tym momencie. Ma pan sytuację nadszczególną. O czym wszyscy weterynarze powiatowi? Czego weterynarze się boją powiatowi? Strzelców? Kliki całej? Klikę? Przyjdzie czas, że klika zostanie rozbita. To jest kwestia czasu. Starosta Bielsko-Podlaski w wypowiedzi w katolickim Radiu Podlasia bardzo dobrze odniósł się do wszystkich kół łowieckich, do respektowania i do realizacji ich odstrzeleń, czego nie słyszałem w wypowiedziach od innych starostów. I to bardzo jest smutne, że wybieramy ludzi ze swego środowiska wybieramy ludzi, a później ci ludzie robią się urzędnikami i odwracają się do nas plecami, bo to nie jest ich temat, bo my mamy swoje sprawy, mamy pobory, a wy znowu będziecie potrzebni nam za 2 lata. I my do was znowu zajdziemy z przymizgami, z umizgami, z dobrym słowem. Tylko teraz już tak nie będzie. Teraz będzie inaczej. Bo tak dalej nie może być. Ja apeluję do wszystkich urzędników o nierobienie rolnikom krzywdy. Wstawiennictwo się za to grupą zawodową. Ta grupa zawodowa rolników nikomu złego nic nie zrobiła. To są żywiciele narodu. Jeżeli zginą ci żywiciele dobrej żywności, przyjdzie padlina z zachodu. A wtedy będziemy się... Wtedy będziemy jedli padlinę z zachodu i powiększali kolejki u lekarzy i powiększali łóżka w szpitalach. Dziękuję to wszystko.
Pozwoli pan, panie Wiesławie.